Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich na wspólnym posiedzeniu komisji. Witam witam panów starostów, witam pana przedstawiciela z firmy, która przygotowuje strategię rozwoju elektromobilności powiatu goleniowskiego na lata 2022-2036. Porządek obrad macie Państwo przed sobą, ale tutaj mam informację, abyśmy zmienili punkt właśnie piąty, przesunęli na miejsce pierwsze. I proszę, czy są jakieś przeciwwskazania, czy ktoś ma jakiś, jest przeciw, czy wszyscy są za zmianą porządku obrad, abyśmy mogli udzielić panu głosu w pierwszej kolejności? Dobrze. Kworum myślę, że mamy, bo tak pani Agatko, jeszcze pan Kaziu, ale chyba tutaj mam informację, że już jest na miejscu, tak? Czyli mamy kworum na parkingu. Musi się dostać. Więc nasze opinie będą prawomocne. W takim razie przejdźmy do porządku obrad i proszę, w pierwszej kolejności oddaję panu głos. Proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Rozpędek Kamil i reprezentuję wykonawcę dokumentu strategicznego pod nazwą Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Goleniowskiego. W pierwszym rzędzie dziękuję bardzo za zmianę porządku obrad. Chciałbym poinformować, że świeżo skończyłem koronawirusa i w związku z powyższym dość słabo jeszcze reaguję. Dlatego bardzo mi zależało na tym, abyśmy ten dokument omówili dzisiaj w pierwszej kolejności. Bardzo dziękuję. Przejdę bezpośrednio do omówienia dokumentu. Ja ten dokument wydrukowałem. Tak wygląda całość dokumentu. Oczywiście będzie on dostępny w formie elektronicznej i papierowej, także każdy z Państwa, kto będzie tylko chciał się z tym zaznajomić, będzie mógł. A ja dzisiaj omówię, mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie kończył naszą dwuletnią, podkreślam, epopeję. Ponieważ prace nad strategią rozpoczęły się 2 lata temu. Proszę Państwa, tak jak widać na slajdzie, w pierwszym kwartale 2019 roku Rada Powiatu wyraziła wolę do przystąpienia w ogóle do opracowania tego projektu. I w związku z powyższym złożono wniosek o dofinansowanie opracowania tego dokumentu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jak Państwo wiecie, te procedury w Narodowym Funduszu są długotrwałe, w związku z czym dopiero w czwartym kwartale 2019 roku udało się umowę z NFOŚ-iem podpisać, a następnie w pierwszym kwartale 2020 roku, czyli czyli rok temu, zawarto umowę z wykonawcą, z firmą Prospect Consulting ze Szczecina na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności powiatu goleniowskiego. I rozpoczęto pracę. Oj, za szybko. W drugim kwartale 2020 roku zgodnie z harmonogramem opracowano pierwszą część strategii, część diagnostyczną. To są rozdziały od 1 do 4, gdzie skoncentrowano się na badaniu głównie jakości powietrza, ale również innych niedoborów całego systemu, który powoduje, że elektromobilność wymaga wsparcia. I następnie, ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną, doprowadzono z Narodowym Funduszem do prolongaty realizacji samej strategii i Dzięki temu mogliśmy spokojnie kontynuować w 2020 roku pracę, aż do czwartego kwartału 2020, gdzie te prace się zakończyły. Poza pracami czysto merytorycznymi, to znaczy pracami nad dokumentem, wykonano, czy zrealizowano konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne były wykonane tylko w trybie online, również za zgodą Narodowego Funduszu, oraz pozyskano opinię dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z ustawą tego typu dokumenty muszą być przez te ciała opiniowane. Zarówno dyrektor RDOŚ, jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyrazili opinię co do tego, że dla projektu strategii rozwoju elektromobilności nie ma potrzeby wykonywania raportu oceny na środowisko. W związku z czym odpowiednim zarządzeniem starosta Goloniowski podjął decyzję o odstąpieniu od takowej oceny. I proszę Państwa, przechodzimy do omówienia meritum, czyli samej strategii. Tak jak powiedziałem, pierwsza część to jest część diagnostyczna. No, ona była wykonywana w 2020 roku, więc te dane mogą być troszeczkę już w tej chwili zachwiane i nie do końca prawidłowe. Natomiast wydaje się, że te tendencje, które tam zostały ukazane, one wciąż trwają. I druga część strategiczno-prognostyczna. Zaczniemy od diagnostycznej. Proszę Państwa, pierwszy wniosek: stan jakości powietrza w powiecie jest niezadowalający. Aczkolwiek chciałbym zwrócić uwagę i podkreślić, że słowo zostało tutaj użyte, słowo niezadowalający. Nie zły, nie tragiczny, nie katastrofalny jak w wielu rejonach kraju, ale niezadowalający. Generalnie jakość powietrza w powiecie goleniowskim nie jest zła. Nie jest zła. Biorąc pod uwagę normy Ministerstwa Środowiska, normy nasze krajowe, które niczym nie odbiegają od norm europejskich, w badaniu, które myśmy przeprowadzili w 2020 roku, jedynie, w zasadzie jedynie jedna substancja, trzecia od góry, B w nawiasie AP, to jest skrót od benzoalfapiren, no, kancerogenny środek, jedynie ten środek podlegał przekroczeniom w latach 2015-17 oraz w kolejnych również, ale dla pocieszenia powiem, że jest to ta substancja, z którą problemy ma cały kraj. W zasadzie nie ma powiatu w Polsce, który nie miałby z tym problemu. Pozostałe, jak Państwo widzicie, pozostałe zanieczyszczenia albo utrzymują się w normie, albo te przekroczenia nie są duże. Stąd można powiedzieć, że jakość powietrza w powiecie może nie jest najlepsza, jest niezadowalająca, ale też nie jest najgorsza. Co prawda, gdyby przyjrzeć się normom Światowej Organizacji Zdrowia, no to to już troszeczkę inaczej wygląda, ale dla pocieszenia powiem, że w zasadzie żadne europejskie państwo tym normom nie jest w stanie podołać. One są tak wyśrubowane, że w zasadzie wszyscy mamy przekroczenia. Stąd patrzymy głównie na normy krajowe z Ministerstwa Środowiska. Jeżeli chodzi o to przekroczenie benzoalfapirenu, spójrzcie Państwo, 2015 rok, mamy Maszewo i okolice. Dalej, 2016, tych ognisk jest już więcej. Maszewo, Goleniów, Stepnica, Nowogard. I 2017 troszeczkę lepiej, ale wciąż Maszewo, Goleniów i Nowogard. Zupełnie niedawno, jakieś 2 miesiące temu, opublikowano wstępne dane za 2019 rok i wygląda to w ten sposób. Czyli mamy znów Goleniów, mamy Stepnicę i mamy Nowogard, czyli benzoalfapiren wciąż jest problemem. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że benzoalfapiren jako ta jako jedno z głównych zanieczyszczeń powietrza nie pochodzi jedynie z transportu, w związku z czym elektromobilność, ta szeroko rozumiana, jest tylko jednym z elementów, który może wpłynąć na ograniczenie tego typu zanieczyszczeń. Drugim, czy może nawet głównym powodem, czy źródłem tego typu zanieczyszczeń, to jest tak zwana niska emisja komunalna, a więc pochodząca z ogrzewania mieszkań piecami, które są nieekologiczne i do których wsadzamy cokolwiek popadnie. Stąd się to głównie bierze. Kolejne wnioski. Badaliśmy wszystkie pojazdy zarejestrowane w powiecie groniowskim. No i jeżeli chodzi o strukturę napędu, jest ona z punktu widzenia rozwoju elektromobilności daleko niezadowalająca. Naturalną rzeczą jest, że napęd spalinowy stanowi praktycznie 100% wszystkich pojazdów, które są zarejestrowane w powiecie. Jak widzimy, napęd hybrydowy, tudzież biopaliwa i gaz ziemny, no to są w zasadzie ułamki procent. W tej chwili panu nie powiem, ale to jest... Musiał... Niech pan rzuci okiem, tutaj...
Nie ma, jakby nie było, to by nie...
Oj, musi być. Z tyłu jest spis tabel. Niech pan spojrzy, tam na pewno będzie. Proszę państwa, no oczywiście to... Ta struktura, to państwo nie jesteście żadnym wyjątkiem, tak? No w zasadzie większość powiatów w Polsce czy gmin odzwierciedla tego typu właśnie strukturę, tak? Napęd spalinowy jest napędem wiodącym, to jest oczywiste, no póki co, tak? Kolejna sprawa, struktura wiekowa pojazdów, no ona też nie jest zadowalająca. Jak państwo widzicie, ponad 80% samochodów zarejestrowanych w powiecie to są samochody 12 lat i starsze. Tutaj oczywiście trudno oczekiwać, aby samochody wiekowe produkowały niewiele zanieczyszczeń. No jest oczywiście dokładnie odwrotnie, prawda? Miejmy nadzieję, że to z czasem również będzie się zmieniać, no ale to na dzień dzisiejszy, czy na kwiecień 2020 tak to wygląda, to były dane z CEPiK-u. I kolejna sprawa, brak ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Tutaj państwo widzicie na mapie, że oczywiście nie tylko powiat goleniowski, w zasadzie całe województwo zachodniopomorskie, to jest jedna wielka biała plama. Jedynie pas zachodni, to znaczy Szczecin i bardziej w kierunku tam Świnoujścia, Międzyzdroje, coś się dzieje. Natomiast środek województwa, obrzeża, no niestety biała plama, tak? Biała plama. Proszę państwa, takie są wnioski z tej części diagnostycznej i na podstawie części diagnostycznej przechodzimy do części strategiczno-prognostycznej, czyli takiej, gdzie już pokazujemy kierunki, w jakich powinien rozwój elektromobilności na terenie powiatu postępować. Pierwsza rzecz, dopasowaliśmy to, co jest najważniejsze w strategii rozwoju elektromobilności, do wizji powiatu zawartej w programie rozwoju, w polityce rozwoju powiatu goleniowskiego. Ta wizja mówi, że powiat goleniowski jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym mieszkańcom i środowisku. Oczywiście idealnie wpasowuje się to przespanie elektromobilności i w związku z tym pod tę wizję zaplanowaliśmy cel strategiczny samej strategii, czyli zrównoważony rozwój elektromobilności na obszarze powiatu. Dla tego celu strategicznego opracowano 3 cele operacyjne, a więc stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności, integracja pojazdów z siecią oraz promocja dobrych praktyk i budowa społeczeństwa elektromobilnego. To są, no, może takie dosyć ogólne hasła czy pojęcia, ale to są typowe zapisy dla dokumentów strategicznych, gdzie musimy mieć cele, zarówno strategiczne, jak i operacyjne. Jedna rzecz się pojawiła, jak Państwo zobaczycie. Oprócz tych celów, które są ewidentnie i literalnie wypisane w strategii, jest jeszcze cel dodatkowy, cel powiedzmy ukryty. O co chodzi? Chodzi o to, że wierzymy głęboko w to, iż posiadając strategię rozwoju elektromobilności w formie dokumentu, będziemy mogli Państwo, jako powiat, będziecie mogli pozyskiwać dodatkowe środki zewnętrzne na różnego rodzaju inicjatywy związane z elektromobilnością. Obserwujemy gwałtowny rozwój elektromobilności w Polsce, pomimo sytuacji pandemicznej. Niesamowity wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Widać po zapisach różnego rodzaju dokumentów strategicznych, które w tej chwili są konsultowane w naszym kraju, że elektromobilność jest tym kierunkiem, z którego raczej nie ma odwrotu. I w związku z powyższym jest naszym głębokim przekonaniem, że posiadanie takiej strategii pozwoli na zrealizowanie celu dodatkowego, jakim będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Nie mówię na co, bo to pomysły są bardzo różne, natomiast generalnie uważamy, że dzięki temu dokumentowi będziemy w stanie, Państwo będziecie w stanie jako powiat pozyskać dodatkowe środki. I jest to ten cel ukryty dodatkowy. Proszę Państwa, w tej części bardziej konkretyzującej opracowano tak zwane kierunki działań. Dla każdego kierunku działań wskazano cel operacyjny, rekomendowane działania oraz ewentualnych czy potencjalnych beneficjentów wsparcia. Musimy pamiętać, że strategia, o której dzisiaj rozmawiamy, nie jest strategią przeznaczoną dla powiatu jako jednostki samorządowej i wyłącznie. Między innymi Państwo jako samorząd powiatowy jesteście jednym z interesariuszy tego dokumentu. Pozostałymi beneficjentami potencjalnymi są po pierwsze gminy powiatu, po drugie przedsiębiorcy, po trzecie mieszkańcy. Czyli ten wachlarz osób, które może skorzystać z tego dokumentu, jest bardzo szeroki. I o tym należy pamiętać. Jeżeli chodzi o kierunki działań i otoczenie prawne, które tutaj zbadaliśmy, trzeba wskazać, że najważniejszym jak gdyby aktem normującym tutaj prawa i obowiązki jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I w pierwszym rzędzie należy podkreślić, że ta ustawa na powiat goleniowski nie nakłada obowiązku rozbudowy publicznej infrastruktury ładowania. W przeciwieństwie do innych gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które to są gminy zobowiązane do zorganizowania czy zaplanowania całej sieci tego typu punktów ładowania. Państwo nie jesteście zobowiązani, co oczywiście nie oznacza, że w miarę możliwości naturalnie i chęci możecie się Państwo włączyć w tego typu działania. Natomiast nie jest to obowiązek ustawowy. Również nie jest obowiązkiem dla Państwa z punktu widzenia ustawy o elektromobilności zapewnienie określonego udziału autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej. Z tego względu, że powiat goleniowski transportem zbiorowym się nie zajmuje. W związku z powyższym ustawa tutaj jakby na Państwa również nie nakłada żadnych obowiązków. Ale do końca różowo tak nie jest, czyli ustawa jednak na Państwa jakiś obowiązek nakłada. I jest to obowiązek dotyczący udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów użytkowanych przez Starostwo Powiatowe. Ustawa nakłada obowiązek posiadania 30% pojazdów elektrycznych i przepisy przejściowe mówią o tym, że ten poziom 30% należy osiągnąć do 1 stycznia 2025 roku. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Po drodze powinniśmy 1 stycznia 2022 roku osiągnąć poziom przejściowy, czyli 10% floty powiatowej powinno obejmować pojazdy elektryczne. Tutaj podkreślam, w pełni elektryczne, nie chodzi o hybrydy, muszą być to elektryczne. Ale tak jak wspominałem, jest naszym głębokim przekonaniem, że posiadanie strategii pozwoli na pozyskanie jakichś dodatkowych pieniędzy na zakup tego typu pojazdów. Ponieważ ten obowiązek oczywiście ciąży na bardzo wielu jednostkach samorządowych, a w związku z pandemią i trudną sytuacją finansową nie można liczyć na to, że wszyscy chętnie i ochoczo będą realizować ten obowiązek, zakładamy, że być może w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska powstanie specjalny fundusz, który będzie umożliwiał samorządom realizację tego obowiązku. Taka jest nasza nadzieja. Jak będzie, zobaczymy. Sytuacja jest dynamiczna, bardzo często się zmienia. Natomiast patrząc na środki, którymi dysponuje w tej chwili NFOŚ i priorytety, którymi się kieruje, trzeba będzie dobrej nadziei, że tego typu pieniądze się pojawią. I finansowanie będzie przynajmniej częściowo wsparte w ramach właśnie tego typu inicjatyw. Proszę Państwa, na koniec wyniki konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone online. Załącznikiem do strategii jest pełen raport z tych konsultacji, natomiast tu jest tylko już podsumowanie. Przede wszystkim coś, co zostało już wcześniej potwierdzone w badaniach, czyli stwierdzono, że samochód osobowy jest najpopularniejszym środkiem transportu. 80% ankietowanych korzysta z niego codziennie. W sytuacji zresztą pandemicznej, gdzie mamy ograniczenia, jeżeli chodzi o transport zbiorowy, no to tutaj trudno, żeby ten trend się odwrócił. Raczej będzie szedł w kierunku wzrostu wykorzystania środków indywidualnych. Na szczęście przytłaczająca większość respondentów, to jest ponad 80%, stwierdziła, że przykłada wagę do rozwoju elektromobilności. Oczywiście różnie można to interpretować, no ale suche fakty są takie. Następnie, ponad 50% badanych stwierdziło, że rozważa zakup pojazdu elektrycznego i co więcej, 40% z tych osób planuje dokonać nabycia w przeciągu 3 najbliższych lat. To pokazuje pewne trendy w społeczeństwie. Widać, że samochody elektryczne stają się coraz jednak bardziej popularne. Przy możliwym dofinansowaniu, ponieważ tego typu konkursy czy wsparcie również się pojawia ze strony rządowej, no, trzeba liczyć na to, że liczba samochodów elektrycznych, czystych elektrycznych, będzie wzrastała. 85% uważa, że powiat goleniowski powinien angażować się w proces rozwoju sieci ogólnodostępnych stacji ładowania. A 25% wskazuje na miejsce publiczne jako pożądaną lokalizację. Wśród lokalizacji głównie występujących w odpowiedziach pojawiło się przede wszystkim budynek starostwa, tutaj okolice, również budynek przebudowanego dworca i to jest głównie tyle. Tutaj głównie urzędy, tak? Jeszcze wspominano o urzędzie gminy. Jako te miejsca, gdzie mieszkańcy widzą potencjalne miejsce ładowania pojazdów elektrycznych. I wreszcie poziom akceptacji dla strategii jest wysoki. 90% nie wniosło żadnych uwag. Bodajże 4 uwagi zostały wniesione. Odnieśliśmy się do nich w ramach strategii, w ramach odpowiedzi na konsultacje społeczne. Dziękuję za uwagę. Oczekuję na pytania.
Dziękuję bardzo. To może jeszcze na początku ja zadam. A w tych konsultacjach społecznych to tak ogólnie wiemy, jaki odsetek mieszkańców powiatu brał udział?
Musiałbym zajrzeć do... Za sekundkę pani powiem. Odsetek to za dużo powiedziane.
No bo w liczbach no to gorzej powiedzieć.
Natomiast powiem dokładnie
ile osób,
ile ankiet zostało wypełnionych. Sekundeczka.
I w międzyczasie może zanim pan znajdzie, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że ta strategia może być wykorzystywana również przez gminy. Czy gminy muszą opracować swoją strategię, starając się o środki jakieś zewnętrzne, czy będą mogły korzystać z tego dokumentu?
Gminy mogą pozyskiwać pieniądze na opracowanie tego typu strategii. Gmina Goleniów te pieniądze pozyskała i również taką strategię
opracowała. Czyli każda gmina musi swoją opracować.
Natomiast to nie jest tak, że każda gmina musi. Wręcz przeciwnie, dobrze jest, że powstaje powiatowy dokument, który będzie jakby parasolem dla wszystkich tych gmin, które tego typu strategii opracowywać nie będą. Ja bym powiedział, że no, gmina Goleniów opracowała, okej, to opracowała, natomiast pozostałe gminy powiatu goleniowskiego nie opracowywały i myślę, że nawet byłoby stratą czasu i pieniędzy, aby marnować po prostu czas na tego typu dokument, skoro jest już taki, no może nie nadrzędny, tak, ale coś w rodzaju takiego parasola, czyli strategia powiatowa.
Która będzie uznawana przez instytucje.
Tak, jak najbardziej będzie uznawana kto będzie chciał, będzie mógł się niejako podpiąć pod taką strategię. Już sięgam do informacji. W trakcie ankietyzacji wpłynęło łącznie 47 odpowiedzi. Mieszkańcy 45, przedsiębiorcy 1 osoba, pracownicy samorządowi 1 osoba. Mhm. Czyli 47 odpowiedzi. No nie jest to może dużo, tak, ale konsultacje były przeprowadzane listopad, grudzień zeszłego roku. Wiadomo, raz, że szalejąca pandemia, dwa, że święta, więc i tak wydaje się, że to blisko 50 ankiet to nie jest zły wynik.
Dziękuję. A jeszcze w takim razie, jak wspomniał pan tutaj o stracie pieniędzy, a ile to powiat, panie skarbniku, kosztowało? Taki dokument? Niecałe 50 tysięcy.
Przy czym należy podkreślić, że są to pieniądze refundowane. Czyli z programu Gepard 2, to znaczy w tej chwili powiat za opracowanie dokumentu zapłacił, natomiast po uchwaleniu tego dokumentu złożymy do NFOŚ-u wymagane umową dokumenty i pozyskamy refundację w wysokości 100%.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy macie Państwo pytania? Otwieram dyskusję, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do starostwa. Ile pojazdów posiada starostwo? Bo tu mam na myśli, ile musimy wyłożyć pieniędzy na zmiany na elektryczne. Dziękuję.
W tej strategii gdzieś widziałem, ile mamy tych pojazdów. Już nie pamiętam, która to strona była. 16 pojazdów. No bo to z naszymi jednostkami, rozumiem, tak? Bo o to chodzi. No 5 musimy pozyskać. Już nawet teraz myśleliśmy, żeby szpital jest na etapie jakiegoś takiego montażu finansowego, jeżeli chodzi o zakup ambulansu. No ale powiem szczerze, że chyba jeszcze trochę poczekamy z takimi rzeczami, ponieważ okazuje się, że podobny samochód, który jest w jednostce gminnej, zasięg zgodnie z papierami ma 300 km, natomiast no, powiedziano dokładnie, że zimą zmniejsza się to do 80 km. No to nie wyobrażam sobie takiego ambulansu, który gdzieś tam po drodze może stanąć, ponieważ z chorym tak, ponieważ
diabeta.
Natomiast no, ja może tak jeszcze się trochę odniosę do tej strategii. Mi się bardzo, bardzo jakby podoba ta analiza w ogóle powiatu goleniowskiego. Rzeczywiście ona jest bardzo ciekawa. Nie sięgnąłem wcześniej, nie widziałem takiej analizy. I tutaj się cieszę, że coś takiego rzeczywiście funkcjonuje. Ja przypomnę, że też jako powiat mamy dwie takie czujki, które badają jakość powietrza. To jest jedna na budynku starostwa, druga na budynku CIS-ów i zawsze można przez aplikację wejść i sprawdzić, jakie są parametry. Natomiast no tutaj oczywiście tak też rozmawiałem z burmistrzem Goleniowa, no to też jak gdyby no ten argument, że powinniśmy mieć taką strategię, ponieważ ona ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na różnego rodzaju, bo to też nie tylko chodzi o same samochody, ale też ewentualne inne elementy, które gdzieś tam powodują, że to powietrze jest czystsze, chociażby te wiaty, o których też mowa w strategii, miejsca, w których można rzeczywiście ładować samochody. Do tego też namawiają różnego rodzaju instytucje. I ta strategia jest na tyle nam, pokazuje nam jakby tą drogę, którą niechybnie samorządy muszą pójść. Nie zajmujemy się tym transportem publicznym, no ale wiemy, że już duże miasta w wielu przypadkach no, korzystają już z tego transportu i rozbudowują ten transport. No, u nas raczej jest to oparte o firmy zewnętrzne. Natomiast no, Goleniów i z tego co wiem, ten Nowogard też ma ten transport miejski i pewnie jakaś konieczność w przyszłości będzie na stanie i te samochody rzeczywiście, czy autobusy będą musiały być co najmniej elektryczne. Tak mi się wydaje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj pan Kazimierz jeszcze, tak? Chciał zabrać głos, proszę.
Być może, że wybiegam trochę przyszłość, ale co z pojazdami, które eksploatuje policja. Mówimy tu o powiecie. Policja, Państwowa Straż Pożarna, kolumna sanitarna. I gdyby dalej na dół zejść do gminy, to również po przyjęciu tego programu, który dzisiaj Pan tu mówił, te 10% spadnie również na gminy, a w 2025 30%. Czy to będzie ich obowiązywało? Bo jeżeli chodzi o gminy, to gro to są na przykład jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli byśmy policzyli cały ten ilość tych pojazdów, to ona będzie przeważać. Jak to się ma do wszystkiego? I jeszcze jedno pytanie. Czy firmy, przedsiębiorstwa również będą zobligowane do tego, żeby swój tabor transportowy w jakiś sposób doprowadzać do zmniejszenia tego użytkowania spalinowego, a konkretnie elektrycznego, żeby wprowadzić. Hybrydy nie wchodzą, z tego rozumiem, pod żadnym układem nie wchodzą.
Już odpowiadam na pytanie. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o udział pojazdów elektrycznych we flocie, mówimy tylko o flocie powiatowej, nie o gminnej. Gminy, jeżeli chodzi o zapis ustawy o elektromobilności, tam jest przede wszystkim cezura dotycząca liczby mieszkańców. Żadna z gmin powiatu goleniowskiego nie ma takiego obowiązku z uwagi na liczbę mieszkańców. Natomiast powiat goleniowski ma. Właśnie ze względu na liczbę mieszkańców. A więc nie dotyczy to gmin. Dotyczy to tylko powiatu. Tak, to nie mogą być hybrydy, to muszą być w pełni elektryki. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, ustawa nie nakłada obowiązku na wszystkich przedsiębiorców, ale nakłada obowiązek modernizacji taboru firm, które świadczą usługi o charakterze transportu zbiorowego. I tutaj faktycznie będzie tak, że na części przynajmniej z tych przedsiębiorców będzie istniał obowiązek zmiany czy wymiany tej floty na częściowo elektryczną. Tyle mówi ustawa.
Dziękuję. To ja jeszcze może tak dopytam, bo tak mnie to zainteresowało teraz. To, co nakłada obowiązek tych 10, później 30%? Ustawa na powiat? Czy...
Ustawa.
A dlaczego nie na gminy?
Też na gminy, ale to w zależności od liczby mieszkańców.
Aha, powyżej 100 tysięcy.
Powyżej, jeżeli chodzi o flotę, to jest liczba, o ile dobrze pamiętam, 80 tysięcy mieszkańców.
Dziękuję. Proszę. Proszę bardzo. Dalej jesteśmy, dyskusja w sprawie strategii. W pierwszej kolejności pan starosta. Tak, przykład. Elektryczny. Czy mamy jeszcze jakieś pytania?
Czyli mogę. Czy bardzo interesujący wielowątkowy dokument, więc trochę mnie nie dziwi, że on tyle aż kosztuje. Natomiast ja pytałem o tą liczbę, bo tam jest chyba 6 w pełni elektrycznych, ale jak oddzielimy pojazdy zarejestrowane na instytucje, czyli tutaj Zbyszek mówił dwie gminy, chyba Gwik ma jeden pojazd, to podejrzewam, że osób prywatnych chyba jest jeden albo dwa, nie? Takich samochodów elektrycznych, więc no, dopóki my też nie opracujemy tego drugiego wątku, chyba od niego powinniśmy zacząć, od jakiejkolwiek stacji ładowania i gdzieś tak zabrakło mi chyba, albo nie doczytałem, i może pan mi powiedzieć, jak wygląda nakaz inwestowania w tego typu infrastrukturę dla nowo budowanych obiektów pod kątem prawnym. Przykładowo, modernizujemy teraz dworzec w gminie Goleniów. Czy z przepisów prawa wynika to, że jeżeli tutaj mamy do czynienia z jakimś węzłem plus dofinansowanie z STM-u, czy tam nie powinna znaleźć się obligatoryjnie stacja do tego typu ładowania pojazdów? Druga sprawa, węzeł na parku goleniowskim. Ja myślę, że my skupiamy się na tym, że elektryki drogie i nawet sami kupujemy spalinówkę, bo po prostu jest taniej, wygodniej, lepiej, przynajmniej na ten moment, ale chyba kolejność powinna być odwrócona, bo jeżeli ja oczywiście mogę sobie naładować w garażu do gniazdka, to fajnie, ale jak gdziekolwiek tutaj padło to 80 kilometrów, no to ja wielokrotnie byłem świadkiem za granicą, chociaż nawet w Izraelu widziałem takie fajne zdarzenie, że po prostu przyjechał spalinowy agregat i wielkim dymem ładował tego elektryka ze spalinowego agregatu, bo gdzieś tam czegoś zabrakło. I ja myślę, że jak pan tą mapę pokazał, że my jesteśmy taką białą plamą od Szczecina nad morze, chyba w Szczecinie też tego nie jest dużo, w galeriach handlowych czy coś, więc wracam do pytania, czy budując takie obiekty, jak tutaj widzimy, czy parkingi, czy węzły, czy centra, czy wprost z przepisów tej ustawy nie wynika obowiązek wyposażenia się w tego typu instalacje?
Odpowiadam. Wprost nie wynika, natomiast z największą przyjemnością mogę zakomunikować, że w ramach przebudowy tutaj budynku dworcowego, w ramach projektu RPO WZ, czyli naszego tego regionalnego projektu, powstaną dwa punkty ładowania. Dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Nawet gdzieś mapę miałem, ale w tej chwili nie powiem. No w każdym razie w okolicach, bezpośrednio w okolicach dworca będą dwa takie punkty. Natomiast z tego co wiem, prawo budowlane nakazuje dostosować nowe budynki w taki sposób, aby była możliwość montażu punktów ładowania. Najczęściej chodzi o tak zwane wallboxy, no bo to jest najprostsza sprawa, najtańsza i najbardziej popularna. Natomiast musi być możliwość przyłączenia. I w tej chwili każdy nowo powstający budynek faktycznie taką możliwość musi posiadać. Co do parku przemysłowego, no pewnie byłoby miło, gdyby przedsiębiorcy coś zrobili, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy, no my ani nie mamy na nich wpływu, jako powiat, ani nie mamy środków, żeby tam wspierać, powiedzmy, tych przedsiębiorców. Wydaje się zresztą, że to jest też po części ich jak gdyby interes, żeby jeśli będą chcieli, no to niech stworzą jakiś punkt ładowania.
Czy rozumiem, że to jest dworcem, takie dwa są planowane?
Dwa są coś na kształt na 100%.
Takie, coś na kształt takiego, jak mamy w Kaskadzie, tak? To jest ten wallbox, to ja to tam mówiąc o tym...
To znaczy to są, ja nie pamiętam, czy to są już szybkiego ładowania, podejrzewam, że raczej średniego, jeżeli chodzi o czas ładowania. Natomiast taki typowy wallbox to jest nazwijmy to kontakt, do którego się podłączamy na noc. Bo to jest przynajmniej parę godzin ładowania. Natomiast w przypadku stacji, które w tej chwili montują na przykład sieci różnego rodzaju, to są powiedzmy punkty ładowania, w których można się podładować w przeciągu pół godziny do godziny. W ramach tego, że korzystamy, nie wiem, czy to Kaufland, czy nie wiem, Castorama, czy coś tam innego, tak? Tego typu punkty powstają. Wydaje się, że tego typu punkty będą powstawały również w województwie, ponieważ sieci same widzą, że jest takie zapotrzebowanie. No jest po prostu zapotrzebowanie. Okay. Natomiast budowa stacji szybkiego ładowania, no to jest już duży koszt. To jest koszt rzędu 200 tysięcy złotych.
Ale też, żeby było czym ładować, tak? Czy co tam ładować. Tak?
No muszą być oczywiście warunki przyłączeniowe, tak? Przez Enea zorganizowane. Enea operator jest zobowiązana do tego typu działań. Oni ustawowo również muszą jak gdyby zapewniać dostęp do sieci. Natomiast mają, z tego co wiem, tyle różnych zadań w tej chwili, że na pewno nie przejmują się środkiem, że tak powiem, województwa.
Dzięki. To temat bardzo wielowątkowy.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Tak, wysłuchałem pana prezentacji. Wszystko fajnie, tylko ja mam cały czas wrażenie, że tak jak tutaj kolega wspomniał, zaczynamy zastanawiać się nad czymś, budować jakieś tam strategie, ale w oderwaniu od rzeczywistości, bo wie pan, ja nie mam nic przeciwko samochodom na cokolwiek, tylko niech ten samochód przejedzie 1000 kilometrów i niech się ładuje w takim czasie, jak tankuje na stacji paliwo, tak? I wtedy jest ok. Kupuje elektryka, nie ma żadnego problemu. Problem jest inny, tak? Ostatnio dostałem fakturę za prąd w moim mieszkaniu i ta faktura wzrosła o 100%. Za chwilę się okaże, że lepiej węgla nasypać do samochodu niż naładować go z ładowarki publicznej, bo się okaże, że koszt przejechania kilometra będzie wynosił 10 zł, tak? Przy tej sytuacji, jaką mamy w Polsce. Mówię o sytuacji energetycznej. Także my tutaj, nie wiem, no strategia rządu chyba jest jakaś, mówiąc delikatnie, dziwna, tak? Albo robimy to tylko na pokaz, tak? Bo nie przekłada się to absolutnie na żadne ułatwienia. Proszę spojrzeć na Norwegię, tak? Jeżeli Norweg kupuje sobie Teslę, bo tego tam najwięcej jeździ, to po pierwsze nie ma problemu z ładowaniem, tak? Po drugie nie ma problemu z parkowaniem, bo ma parkingi za darmo. Nie ma problemu z opłatami drogowymi, bo też ma to za darmo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych ułatwień jest cała masa. U nas najprawdopodobniej, jak ja sobie kupię elektrykę, to jeszcze mi przywalą podatek od luksusu albo Bóg wie jeszcze co, tak? Bo któryś tam mądry się dopatrzy. Także wie pan, fajnie, róbmy strategię, kombinujmy, tylko że nie przekłada się to na nic, biorąc globalnie, tak? Dla mnie jest to bez sensu. Na razie przynajmniej.
Oczywiście trudno nawet polemizować z panem, bo ma pan rację w bardzo wielu punktach. To znaczy, u nas nie ma takiego wsparcia, jak jest chociażby w Norwegii. To, co pan wspomniał, no Norwegia jest tutaj świetlistym wzorem wręcz do naśladowania. Co bodajże 20-30 km punktu ładowania, różnego rodzaju ulgi, tak, wsparcie i tak dalej. Oczywiście nie mamy na to wpływu, bo to jest już... Mówimy o wsparciu na poziomie rządowym. Rząd musi podjąć decyzję, rząd musi wskazać finansowanie, rząd musi wskazać sposoby tego rodzaju dofinansowania. Póki co tego nie widać, to wsparcie nie jest najwspanialsze. Natomiast co do samego prądu czy kosztu ładowania, chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest tak, że ładowanie prądem nie jest droższe niż paliwami. Z tego, co patrzyłem przynajmniej na opracowaniach branżowych, oczywiście w zależności od stacji, bo stacje mają dowolność, jeżeli chodzi o kształtowanie ceny prądu. Natomiast pewne zmiany legislacyjne, które niedawno doszły do skutku, spowodują, że przynajmniej nie będzie rosła ta kwota za ładowanie. Będzie. Wydaje się, że nie będzie. Czy tak będzie, czy nie będzie, zobaczymy. Natomiast wydaje się, że przynajmniej pewne kroki odpowiednie podjęto w tym zakresie.
Weźmy pod uwagę stały wzrost cen energii elektrycznej i nie zanosi się na obniżki, tak? Jeżeli rząd zacznie dotować samochody elektryczne w sensie nawet tańszej energii do ładowania, to ja się na to nie zgadzam. Dlaczego ja mam płacić za swoje gospodarstwo domowe więcej niż użytkownik samochodu elektrycznego za przyjemność jazdy, tak? I to nie jest tak do końca prawda, że elektryczny samochód to ekologiczny i tak dalej, bo jak weźmiemy globalnie wytworzenie tych jednostek energii elektrycznej, to się okazuje, że jesteśmy przysypani popiołem CO2 i tak dalej i wcale to nie ma nic wspólnego z ekologią, bo ktoś tam jest modny w tym momencie i używa sobie samochodziku elektrycznego. Ja zawsze powtarzam, samochód elektryczny to wózek golfowy, tak? I wtedy ma sens. Jeździ sobie po trawce, nie smrodzi na polu golfowym. Poza tym nie widzę na razie przy tej technologii, która obecnie dominuje, nie widzę sensu, tak? Zróbmy stację ładowania wodorem, od razu kupuję samochód wodorowy, przy okazji trochę nawilżymy środowisko, tak?
W takim razie proszę. Tak.
Mariusz ma dużo racji, natomiast ja myślę, że Polaków bardzo prosto można skłonić, abstrahując od cen energii elektrycznych, bo ja kiedyś byłem na przeglądzie swoim samochodem, to mogłem chwilkę pojeździć tym elektrycznym Nissanem i problem jest jeden. Maksymalna wartość zakupu, żeby skorzystać z dotacji rządowej, to jest 125 tysięcy złotych, więc tak naprawdę liczba aut to jest kilka, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dotacja jest na poziomie 15% i najpierw trzeba ją wyłożyć i potem spełnić całą masę kryteriów, żeby ją uzyskać. A w bardzo prosty sposób wystarczyłoby wprowadzić pewne ulgi podatkowe, inny sposób amortyzacji tych samochodów i podejrzewam, że ludzie zaczęliby wyciągać pieniądze z kieszeni, żeby obniżyć swoją podstawę opodatkowania. I wystarczyłoby kilka działań jednej nocy, żeby nagle elektryków sprzedała się cała masa. To są tak proste rzeczy, że my tu rozmawiamy o strategii jakiejś wielkiej, natomiast no, to jest, jeżeli ktoś nie ma interesu, jak mówił tutaj Mariusz, to nigdy tego nie zrobi. Zgadzam się z tym, że potem utylizacja tych baterii, ochrona środowiska, no to jest temat oczywiście bardzo wielowątkowy. Natomiast wystarczyłby prosty mechanizm, że można elektryka jednorazowo zamortyzować albo dofinansowanie 40%. I wierzcie mi Państwo, że w salonach brakowałoby elektryków, tak jak brakuje czasami nowych aut spalinowych, bo ludzie chcą je kupować. No, to jest tylko i wyłącznie fiskalna kwestia.
Dziękuję bardzo. Może wróćmy jeszcze do strategii, już samego dokumentu. Nie wiem, czy jeszcze mamy pytania, bo przeszliśmy, tak? To proszę bardzo.
Ja mam pytanie, czy w ramach promocji strategii rozwoju elektromobilności pan starosta planuje jakieś dotacje z tego tytułu dla gospodarstw domowych, które wyrażą chęć zakupu takiego samochodu?
Ja przypomnę, że deficyt nasz to, jak mówił pan skarbnik, 16 milionów oczywiście do oczekiwanych przez nasze jednostki. Także na dzień dzisiejszy my nie planujemy czegoś takiego. Natomiast chcielibyśmy powołać taki zespół, który by koordynował pewne informacje, które gdzieś krążą, czy to ustawy, czy jakieś właśnie programy pomocowe, tak aby przedsiębiorcy, czy też osoby prywatne mogły uzyskać taką informację. Planujemy to, jest to zresztą w strategii i chcielibyśmy poprzez takie rzeczy rzeczywiście takimi możliwościami wspomagać mieszkańców powiatu goleniowskiego. Myśleliśmy też o jakichś bonifikatach, natomiast tutaj my nie mamy takich narzędzi, gdzie moglibyśmy rzeczywiście wspomóc. Bardziej gminy, które być może mogłyby jakieś bonifikaty w tym kierunku wprowadzić. Natomiast na dzień dzisiejszy to na pewno przy tych naszych finansach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mamy jeszcze jakieś pytania? Czy przechodzimy? Bo tutaj nie będziemy pana przedłużać. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionej strategii, którą przyjmiemy uchwałą. Także proszę o zaopiniowanie tego projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii na lata 2020-2036. Pani Agatko, tam poproszę o pomoc, tak, w liczeniu. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Trzy. Budżetu.
Siedem.
Tak. Siedem. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Pięć jest, tak, pan Kazimierz. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Dwa, trzy, cztery. Będzie osiem? Czy ktoś wyszedł? Są wszyscy, tak? Nie ma pani, aha, ale pani nie jest, tak? Czyli mamy osiem. Jest to, czyli siedem mamy naraz, tak? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj mamy pięć. W takim razie dziękujemy panu za przedstawienie tego projektu, bo już na sesji myślę, że chyba nie będzie. Nie. Dobrze. Dziękujemy również. I przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wracamy do naszego porządku obrad. Punkt drugi. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Otrzymaliśmy sprawozdania dzisiaj w formie papierowej, również na maila. Proszę, pan starosta, może tak kilka słów.
Proszę Państwa, również dotarło do nas i skierowane zostało dla Państwa takie świeże, powiedzmy, sprawozdanie z działalności szpitala. No, jak widać z niego, szpital głównie się koncentruje na sprawach covidowych. Wynik jest imponujący, ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w późniejszych miesiącach. Z takich informacji przekazanych przez Panią Prezes również to, że w 100% są zajęte miejsca covidowe w szpitalu w Goleniowie. No, wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Na dzień dzisiejszy jest ponad 34 tysiące zachorowań, ale jak to mówią niektórzy wirusolodzy, to można byłoby to pomnożyć przez 5. I to może byśmy wtedy mieli realny wynik. Nawet dzisiaj jeszcze sprawdzałem, wojewoda nakazuje również wielu szpitalom uruchomienie dodatkowych
miejsc covidowych, jak była mowa już na poprzednich sesjach i komisjach, szpital w Goleniowie no, ma pewną wydolność, jeżeli chodzi o tlenownię. W związku z tym tutaj widzę, że pani prezes trochę się broni przed tym. Nie ma jeszcze dzisiaj, widzę, żadnego zarządzenia wojewody o zwiększeniu nakazach w stosunku do szpitala w Goleniowie. Natomiast wiem, że do wyboru pani prezes miała albo delegowanie do szpitala, do innych szpitali covidowych części personelu, bądź też uruchomienie dodatkowych łóżek. Natomiast z tego co wiem, no, chyba jedna pani z pielęgniarek została delegowana do szpitala, nie wiem którego, covidowego. Jakie ruchy jeszcze wojewoda podejmie, jeżeli chodzi o szpital w Goleniowie, tego nie wiem. W zasadzie jest dzisiaj taka sytuacja dosyć rzeczywiście dynamiczna, obostrzenia, jak już tutaj premier przekazał po godzinie 11, są dosyć duże. A sytuacja jest na pewno dynamiczna. Myślę, że wszystko jest w tej informacji Szpitalnego Centrum Medycznego. Miała być pani prezes dzisiaj, ale jak wiadomo, musieliśmy zrezygnować z tylu wizyt, a mamy inne jeszcze sprawozdania, które też będziemy zmuszeni zaopiniować bez obecności komendantów i inspektora sanitarnego. No takie mamy czasy i myślę, że przyjdzie czas na to, żebyśmy omawiali te dokumenty w obecności szefów tych jednostek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja może pana skarbnika podpytam, bo podejrzewam, że pan wie właśnie ten imponujący wynik, bo gdyśmy przeliczyli go razy 12, to piękny mamy przychód, tak? Zysk. Skąd to się wzięło tak w tym okresie? Czy to jakieś zwroty za rok 2020, czy skąd tak nagle taka piękna kwota?
To jest wynik podwójnego finansowania. Mamy finansowanie covidowe i normalny ryczałt, którego rozliczenie zostało przesunięte do czerwca. Tak? Tu pan Kazimierz będzie więcej wiedział niż ja. Ja się akurat na bieżąco tym nie zajmuję, ale generalnie rzecz biorąc, za łóżka covidowe są ryczałty w zależności od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, a ryczałt wypłacany jest normalnie. W związku z tym zwiększone przychody, koszty utrzymywane mniej więcej, no, lekko zwiększone, powodują, że mamy nadwyżkę, ale co będzie z rozliczeniami kontraktu ostatecznego, to chyba podejrzewam, że również minister Niedzielski nie jest w stanie powiedzieć dzisiaj, bo w szpital, jak prześledzicie to sprawozdanie, tam wyraźnie widać, że w tych obszarach objętych ryczałtem no, mamy dość znaczne niedobory i nadrobienie tego do czerwca chyba przy takiej sytuacji pandemicznej i przy zaleceniach dotyczących wstrzymania tych zabiegów planowych no, raczej nie będzie możliwe i tutaj pytanie, co będzie później.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Start. Proszę Państwa, tak naprawdę to nikt nie wie, jakie będzie finansowanie do końca roku, bo już się teraz mówi, że rozliczenie ryczałtu będzie przesunięte nie do 30 czerwca, a do końca roku. Na dzisiaj sytuacja w szpitalach covidowych jest, bym powiedział, bardzo dobra, bo oprócz tego, że otrzymują 100% przyznanego ryczałtu poza pediatrią, to otrzymują oczywiście środki na COVID. No nie chciałbym, żeby te szpitale były zaskoczone tym, że został pod koniec roku zaskoczony szpital na Arkońskiej, bo z tytułu środków, które przekazano na COVID, mniej więcej tyle samo zabrano z ryczałtu. No i wtedy No stało się tak, jak się stało. Pani dyrektor tam Osielska bardzo walczyła o to, żeby to zredukować, no ale taka była decyzja ministra. Na dzisiaj nie wiemy, jaka będzie decyzja ministra. Ja jestem przekonany, że żaden szpital nie jest w stanie wykonać planowanych procedur. Ja mówię o szpitalach covidowych oczywiście, ponieważ jego głównym zadaniem jest leczenie pacjentów covidowskich, a nie covidowych. Przecież wiemy, że w Goleniowie na przykład nie działa interna, a pieniądze w ryczałcie na internę otrzymują. Więc nie wiadomo, jak to będzie. Wszyscy liczą, że ze względu na tą pandemię nam przyklepią te otrzymywane ryczałty. No ale to może być też tylko nasze pobożne życzenie. Tak dla informacji powiem Państwu, że od 3 dni walczę również z Urzędem Wojewódzkim o to, żeby szpital w Nowogardzie nie stał się szpitalem covidowym, bo już taka prawie decyzja była gotowa. My walczymy z tym ze względu na to, że pacjenci internistyczni z powiatu goleniowskiego, kamieńskiego i łobyskiego nie miałyby szpitala do leczenia na internie. No i to jest jakiś taki argument, żebyśmy może się obronili z tym, żeby Nowogrodzki Szpital nie był szpitalem covidowskim. Bo to by była tragedia dla tych wszystkich mieszkańców, bo nie ma żadnego pobliskiego szpitala. My obdzwoniliśmy wszystkie, które by były w stanie przyjąć pacjentów internistycznych z tych województw. Ani szpital w Krypicach nie wyraził zgody, ani szpital w Stargardzie, bo mówię o tych najbliższych. Zaproponowali nam, pani prezes się zgodziła, w szpitalu w Poczynie Zdroju, ale pod warunkiem, że oddelegujemy jednego internistę do pracy w tym szpitalu. Także wiecie Państwo, raz odległość, drugi kadra. Powiem Państwu również, że tak jako dla ciekawostek, pani prezes to słyszała również na wideokonferencji, ja również, dzisiaj jesteśmy wszyscy przed takim dylematem. Albo część kadry ze szpitali powiatowych przekażemy do szpitala na Pomorzanach, czyli do szpitala tego węzłowego, bo oni kompletnie nie mają kadry na prowadzenie tych chorych, albo po prostu będziemy łóżka robili w swoich szpitalach. Decyzja ma zapaść już jutro. No przed chwilą pani prezes do mnie dzwoniła właśnie, pytała się, na co się zdecydowaliśmy. Natomiast na pewno nie oddamy lekarzy, bo oddanie lekarza łączy się z tym, że zamykamy oddział, bo my wszyscy pracujemy na minimalnej ilości przecież lekarzy, prawda? Także nie wiem, jaka będzie decyzja. Właśnie cały czas patrzę na telefon, bo miała zapaść do 11 i nie zapadła. Liczę, że zapadnie jutro. Ale tak Państwu mówię, że ponieważ wzrasta ilość chorych, to podejrzewam, że dostaniemy wszyscy przykaz, że w każdym szpitalu, bo tylko 3 szpitale w województwie zachodniopomorskim nie są covidowskie, to jest Barlinek, Nowogard i właśnie Połczyn Zdrój. Podejrzewam, że do świąt będą wszystkie szpitale covidowskimi. Jest również też taka propozycja, żeby całe szpitale robić covidowskie. To jest dobra propozycja, bo wtedy szpital jest finansowany wyłącznie środkami covidowymi, ale nie ma żadnego wewnętrznego zakażenia. Jeżeli cały szpital zamyka wszystkie oddziały i na wszystkich łóżkach robi szpital covidowski, to ja uważam, że to jest najlepsza decyzja, bo wtedy nie ma zakażeń międzyoddziałowych. Wszyscy są covidowi, na wszystkich łóżkach leczymy covida i no trochę by finansowo było gorzej, bo dzisiaj mamy i ryczałt, i covida, prawda? Ale ja myślę, że to jest jedyne rozwiązanie, żeby zapanować nad tą sytuacją. I powinien być co drugi szpital cały covidowski, a co drugi szpital leczyć pacjentów, bo naprawdę tych pacjentów dzisiaj nie ma kto leczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo jeszcze odnośnie informacji. Tak, prezesa. Proszę bardzo.
Na poprzedniej sesji żeśmy
wspominali, że tutaj w szpitalu Goleniowskim trzeba zwiększyć ilość podłączeń do tej aparatury tlenowej. Czy to już się odbyło, czy to jest, czy to będzie? Mówiło się o przetargu. Jak to wygląda ta sytuacja, panie starosto?
Procedura, z tego co wiem, to trwa, natomiast jest ona przeprowadzana przez szpital. Nie wiem, czy został wyłoniony już wykonawca, czy zapytania poszły. W sprawozdaniu nic nie mamy. Taka inwestycja nie jest szybką inwestycją, no bo te procedury muszą być zachowane wszystkie, ale na pewno jeszcze nie ma tego podłączenia. Gdyby było, to pewnie już był nakaz wojewody, dodatkowe łóżka covidowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze na temat informacji, którą otrzymaliśmy na piśmie. Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania, wyrażenia opinii naszej na ten temat. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego materiału? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem opinii, informacji? Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią przedstawionych materiałów? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią? Dziękuję bardzo. I kolejny punkt to jest ocena stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim za 2020 rok. Informację otrzymaliśmy na maila. Proszę pan starosta, kilka słów na ten temat.
Proszę państwa, mieliśmy w planach, zresztą rozmawialiśmy, zaproszenie i pana inspektora i kompetentów na dzisiejsze komisje. Myślałem, że już w tym roku, bo w tamtym roku też nam się tutaj to nie udało, że będziemy mogli porozmawiać o ocenie tamtego roku. Natomiast no, sytuacja jaka jest, wiadomo, myślę, że jest prośba taka, aby przyjąć, zaopiniować pozytywnie te 3 raporty. Zostały one również zaopiniowane pozytywnie przez zarząd oraz Komisję Bezpieczeństwa, która działała też korespondencyjnie w tym przypadku. Także te warunki też zostały spełnione, także prośba, jeszcze dzisiaj rozmawiałem z panem inspektorem, który jeszcze 2 dni temu koniecznie chciał być na komisji, ale dzisiaj już rozmowa była inna i mówi, że jest tak zajęty, że nie uda mu się to na pewno, a jeszcze sytuacja jaka jest, to jednak stwierdził, że no, nie będzie, za co przeprasza i również prosi o przyjęcie tego raportu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania może mamy do tego punktu? Do tej informacji, którą mamy. W takim razie może zaopiniujemy najpierw to, bo i tak będziemy osobno, tak, na sesji. Każdy 3 te dokumenty. Czyli w tym momencie proszę o członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem oceny stanu sanitarnego w powiecie goleniowskim? 7. Proszę członków członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem oceny stanu sanitarnego? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem oceny stanu sanitarnego? 5. I przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok. Też mamy materiały przedstawione tutaj na mailu i w formie papierowej. Czy mamy jakieś pytania odnośnie ochrony i bezpieczeństwa w zakresie przeciwpożarowym? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentu? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego dokumentu? 5. proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego dokumentu. 8. I proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za skargi i wniosków, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5 osób. I w tym punkcie mamy również tak sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji, chociaż nie mamy osobno, ale to w ramach tego punktu będą dwa sprawozdania, tak? Jest każdy osobno? Bezpieczeństwo. Aha, dobrze, jest. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie powiatu goleniowskiego. Ja sobie odhaczyłam poprzednio. Czy do tego... Tak, tak. Do tego pytania jakieś, jakaś dyskusja, jakieś... do tego dokumentu jakieś pytania. Mamy bardzo dobre wyniki, wskaźniki, tak jak tu zauważyłam, w stosunku do województwa i kraju. I tak jest, się zastanawiałam, z czego to wynika, że mamy taką dobrą wykrywalność, taką, czy taką dobrą, tak wyszkoloną tą policję. Tak? No dobrze. Czy coś tu się Państwu nasuwa jeszcze w temacie policji i bezpieczeństwa? W takim razie proszę, przejdźmy do zaopiniowania tego dokumentu. Proszę członków budżetu infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału? Proszę. 7 osób. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego dokumentu? 5. I proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego dokumentu? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 5. I przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan Skarbnik, proszę bardzo.
Do kompetencji Rady należy podział środków, które co roku nam PFRON wyznacza zgodnie z algorytmami. Jak mówi pani dyrektor Jaworska, w tym roku dostaliśmy trochę tych środków więcej. Niemniej jednak, jakbyśmy spojrzeli na każdą pozycję osobno, to zainteresowani będą mówić, że tych środków jest jak zwykle za mało. Prawdopodobnie we wrześniu lub w październiku będziemy korygować i przesuwać między tymi elementami, ale na dzisiaj prosił pani dyrektor prosiła, żeby w takim kształcie przyjąć, bo teoretycznie jesteśmy w stanie zaspokoić te najpilniejsze potrzeby w każdym z obszarów, w związku z tym, że tych środków przyszło troszeczkę więcej. No i no to tyle. No generalnie moglibyśmy mówić o każdym z każdym z punktów, zaczynając od WTZ-ów, a kończąc na usuwaniu tych barier. Potrzeb jest nieograniczona ilość środków, niestety bardzo, bardzo ograniczona i nasze możliwości polegają tylko na podziale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A jeszcze może bym prosiła o wyjaśnienie, bo ten pierwszy punkt, zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów, to wobec kogo te zobowiązania, bo to taka duża kwota 650 tysięcy są, czy to, nie wiem, wynika z jakichś wydanych decyzji, czy to po prostu warsztaty terapii zajęciowej niewypłacone zostały komuś, tak? Proszę bardzo.
Tylko użycie słowa zobowiązania, generalnie rzecz biorąc, na podstawie umowy, którą mamy zawartą z fundacją, która prowadzi te warsztaty, jesteśmy zobowiązani pokrywać 85% ze środków PFRON-u tych warsztatów. Pozostałe 15% jest to wkład własny powiatu i podmiotu prowadzącego. Generalnie nasz. Niestety podmiot nie wypracowuje żadnych dochodów w związku z tym te 15% obciąża budżet powiatu. Stąd zobowiązanie wynikające z umowy zawartej na prowadzenie WTZ-ów. Tak?
Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do sposobu rozdysponowania? Proszę bardzo, pani Teresa.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana skarbnika. O jaką kwotę, bo mówi pan, że kwota ta jest wyższa w tym roku trochę. O jaką kwotę jest wyższa w stosunku do poprzedniego roku? Ogólna?
Dokładnie nie pamiętam, ale chodzi około 200 tysięcy, tak mówiła pani Krysia. Ja trudno mi powiedzieć, bo musiałbym z poprzedniego roku uchwałę wziąć, ale tak mniej więcej to wychodzi patrząc na liczby.
dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków budżetu i infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. Zaopiniowanie. 7 osób. Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 5. Panie Kazimierzu. Nie są. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5 osób. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi numer 4190 Rząśnica-Wielgowo na terenie powiatu goleniowskiego kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. I proszę pan dyrektor.
Dziękuję uprzejmie. Uchwała ma charakter tak naprawdę porządkowy. Staramy się zmniejszać systematycznie, jak tylko możemy, sieć dróg powiatowych, żeby ograniczyć koszty. Jest to droga, która, nie wiem czy Państwo znają, łączyła osiedle Wielgowo z węzłem na drodze wojewódzkiej i krajowej, tam przy tej betonówce. W tej chwili powstała droga krajowa, została przebudowana, cały węzeł został przebudowany i w tej chwili ta droga nie ma bezpośredniego włączenia do drogi wojewódzkiej, do węzła. Wiem, że latem tam przez moment została otwarta siatka rozgrodzona, żeby ograniczyć korki przy budowie, ale to miało charakter przejściowy. Generalnie plan jest taki, że na tą chwilę prosiłbym o pozbawienie kategorii drogi publicznej, ponieważ ona nie ma przejazdu. Tak naprawdę jest to tylko droga do lasu i w następnym etapie chcielibyśmy przekazać ją w poczet nadleśnictwa Pieniska po to, żeby obsługiwała tak naprawdę ruch leśny i ewentualnie użytkowana przez nadleśnictwo i utrzymywana oczywiście przez nadleśnictwo. Tak naprawdę wszystkie rozmowy odbyły się już ponad rok temu, cała procedura tyle trwa. Z panem nadleśniczym Piotrem Kmetem zostało to jakby uzgodniona taka wola. Na tą chwilę zmieniła się osoba nadleśniczego w nadleśnictwie Klińska. No mam nadzieję, że uda nam się po prostu oddać tą drogę na rzecz nadleśnictwa Klińska. Także jako pierwszy krok muszę ją pozbawić, wyłączyć z użytkowania. Także bardzo proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jakieś pytania do tego projektu? Proszę.
Panie dyrektorze, czy stan na dziś jest taki, że nie można, omijając czujnie szlaban w tym lasku, wjechać skutecznie na drogę 142? Bo wedle mojej wiedzy można. Czy wyłączenie z użytkowania będzie również oznaczać, że my tam się oszlabanujemy? Czy to już lasy, jak to widzimy? No to był taki sympatyczny skrót podczas robót, nie?
Mogę, pani przewodnicząca? Tak, potwierdzam obydwie te informacje. Z wizji lokalnej. Panie radny, tam szlabanu nie było. Na końcu była tylko siatka przy drodze wojewódzkiej i przy tych rzeczywiście letnich nasileniu korków, nie wiem kto, tak naprawdę nie wiem kto, próbowałem ustalić, kto tą siatkę rozgrodził tak naprawdę, ale nikt się nie przyznał, może w ten sposób powiem. Natomiast los dalszy tej drogi, jeżeli uda się ją przekazać, będzie zależał od nadleśnictwa. Prawda jest taka, że jeżeli będą sobie życzyli i postawić szlaban, tudzież inne zapory, to zrobią i będą naprawiać.
My nie zastępujemy jak to uchwały, jak to było zjadę podobnie,
tylko tutaj. Tak jest, a dalsze kroki podejmie właściciel, o ile się uda przekazać.
Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze jest chętny do zadania pytania? Nie widzę. Skoro mamy tutaj właśnie obopólną zgodę i nadleśnictwo wyraża chęć przyjęcia, w takim razie proszę o członków Komisji Budżetu Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu. 8. Proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu. 5. I kolejny punkt. projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii powiatowych i tu mamy cały szereg, listę, która już ulegała zmianie nie wiem ile razy i proszę, pan starosta chce zabrać.
Proszę Państwa, no to tak już trochę jak brazylijski serial z różnymi etapami, bo i komisję mieliśmy, mieliśmy wizytę wójtów, burmistrzów. Trochę to trwało, żeby ułagodzić sytuację. Nie wiem, czy do końca się udało, natomiast tutaj z panem, z członkiem zarządu, panem Zaborowskim, wybraliśmy się do tych wójtów, burmistrzów, którzy są najbardziej zainteresowani w tej sprawie. Byliśmy, rozpoczęliśmy od wizyty u wójta Osiny. Później była krótka przerwa, bo to był pierwszy mój dzień choroby. Spotkaliśmy się z panią wójt Przybiernowa, z zastępcą burmistrza Goleniowa i z burmistrzem Nowogardu. Wysłuchaliśmy propozycji pewnych zmian, dlatego to też tak trochę trwało. Od przesunięcia trochę terminów wysłania dokumentów z różnych strategicznych względów, poprzez, tak jak w Nowogardzie, zamiany jednej ulicy. Natomiast tak, te spotkania raczej były w dobrej atmosferze, nie tak jak na początku, kiedy planowaliśmy tą pierwszą uchwałę przedstawić Państwu. Zresztą jak widzicie, nikogo z wójtów, burmistrzów nie ma dzisiaj na spotkaniu i na sesji też nie będzie. Wydaje mi się, że rozstaliśmy się raczej w dobrej atmosferze i być może dlatego, że temat już trochę taki był męczący, jak to z takimi tematami męczącymi bardzo często bywa, no dobra, to już jak musicie, to już zróbcie. I co prawda pani wójt Przybiernowa powiedziała, no okej, to już tam nie będzie wizytowała starostwa w tej sprawie, w innych oczywiście, tak, to zresztą zapraszamy zawsze. Natomiast powiedziała, że się odwołam najprawdopodobniej od tej uchwały, bo rozmawiałem z radcą prawnym. Sami jesteśmy ciekaw, czy takie odwołanie jest skuteczne, no bo przed nami jest kolejne przekazanie trójki na wysokości właśnie Przybiernowa. No i tutaj chcemy troszeczkę z Urzędem Marszałkowskim, jeżeli będzie taka możliwość, tą sprawę przedłużać. Zresztą jest tam trochę, już dzisiaj widzimy, takich geodezyjnych spraw, które są nieuregulowane, w związku z tym nie widzimy takiej możliwości, aby na razie przynajmniej to przejmować. Ja bym prosił o przyjęcie tego projektu uchwały. Co gminy rzeczywiście zrobią? No, mówię, tutaj mamy ze strony jednej gminy Przybiernów takie informacje, że będzie odwołanie. Natomiast ze strony innych wójtów i burmistrzów takich informacji nie mamy. Te spotkania również były poświęcone innym inwestycjom na drogach i propozycjom z naszej strony. Także jeżeli jakieś może szczegóły, to już poprosił o pytania do pana Zaborowskiego. A tak czy inaczej bym prosił już o zakończenie tego etapu i przyjęcia tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No nie pozostaje nam nic innego, jak tu wierzyć, tak, panu staroście, że są zgody wójtów, pozostałych burmistrzów, że jest to kwestia dopowiedziana już. Czy może państwo radni jeszcze macie jakieś tutaj w tej kwestii zapytania? To proszę.
Nie wiem, czy dobrze czytam to uzasadnienie. Chodzi o drogę 144 Kolonia Wierzbięcin, tam masz napisane. Ja wiem. I chodzi o to, tu jest napisane, droga wojewódzka. Czy my przekształcamy w drogę gminną drogę wojewódzką, czy to jest źle to czytam, bo tak jest napisane. Numer 418-6Z, droga wojewódzka 144, kolonia Wierzbięcin, o długości takiej i takiej. Nie, dobrze, to jest jedno pytanie, które chciałem podkreślić, bo to dwa razy jest, zaraz na pierwszej stronie uzasadnienia i potem, gdzie uzasadniamy te drogi napisał twórca tej uchwały to samo. W ostatnim akapicie na trzeciej stronie uzasadnienia jest tak samo napisane. Droga powiatowa, numer, droga wojewódzka, numer i nie wiem jak to czytać, prawda? Ja rozumiem, że to może być jakiś początek drogi z tej drogi, ale to będę chciał, żeby pan mi wyjaśnił. I na samym końcu tego uzasadnienia jest takie stwierdzenie, że wyżej wymienione, tak skrócę, drogi nie posiadają znaczącej roli w układzie transportowym, odbywający się nimi ruch jest ruchem lokalnym i te drogi stanowią uzupełnienia sieci dróg służących miejscowym potrzebom. W związku z tym zaistniała przesłanka do pozbawienia ich kategorii dróg powiatowych. Tak, trochę mi się to gryzie, bo my zawsze mówiliśmy, że droga gminna to ta, która nie łączy co najmniej siedzib powiatów, prawda? A tutaj uzasadniamy to tak jakby tylko, że one nie spełniają roli dróg, co się trudno zgodzić, bo wszystkie te drogi w gminie Nowogard, jak popatrzyłem, mówią mi w mieście Nowogardzie, no spełniają funkcję drogi, bym powiedział, no podstawowej, bo innej drogi dostania się do tych posesji nie ma. I one są, zwłaszcza niektóre, to są drogi takie, jakbym to powiedział, przelotowe. To nie są tylko drogi do jazdu do posesji, tylko to są drogi przelotowe, które służą, no, wyjazdu z Nowogardu do Stargardu, bo tutaj Rzeszowskiego była na przykład podana i tak dalej, i tak dalej. Także to są podstawowe takie drogi, moim zdaniem, w Nowogardzie. I trzecie, no my mieliśmy taką zasadę, panie starosto, już dawno mówione, że staramy się przekazywać gminom drogi wyremontowane. Takie było nasze kiedyś stanowisko. Natomiast tutaj nic na ten temat nie mówimy. Otrzymujemy z województwa drogę wyremontowaną, tak żebyśmy na to zwrócili uwagę, prawda? Czyli województwo tak jakby spełnia rolę tego przekazania tej drogi, tak w mojej ocenie. Natomiast my nie wszystkie drogi tutaj spełniamy ten warunek i nie wiem, co z tym wtedy naszym stanowiskiem, że tak mieliśmy to robić. No i tak na końcu pan starosta co prawda powiedział, że w atmosferze dobrej, żeście się rozstawali, ale tak naprawdę to nie wiem, jakie jest stanowisko przyszłych właścicieli ewentualnie, bo ja rozumiem, że następnym etapem będzie przekazanie tych dróg, prawda? Bo po to to robimy. I tak, ponieważ burmistrz Nowogardu jest na urlopie, więc nie uzyskałem takiej informacji, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jaki był odbiór tej propozycji przez burmistrza Nowogardu, bo no, jestem zainteresowany, co burmistrz na ten temat powiedział, bo to właściwie jest większość wszystkich ulic nowogardzkich, tak sobie myślę. I tak jakby abstrahując od następnej również tutaj państwa informacji w tym, jak to jest, jeżeli gmina wybuduje chodnik, mówię już teraz o drodze powiatowej. Tam chodziło o karsk, ale mi chodzi o zasadę. Ulica jest powiatowa, chodnik zrobiła gmina. Kto jest właścicielem tego chodnika?
Tak, to jest właściciel, bo tam chodziło o zupełnie jej umowy, dlatego tego. Ale także w ogóle wszyscy radni
mieli... Ja zabrałam głos. Jeszcze raz proszę włączyć, bo ja...
No, to już kończę. Ale już nie będę mówił tego pytania przy sprawozdaniu. Kto jest właścicielem chodnika, jeżeli droga jest powiatowa, a wykonuje chodnik na przykład gmina Nowogród, Goleniów, nie ma znaczenia kto. Dziękuję.
Proszę pan dyrektor o udzielenie odpowiedzi chyba na wszystkie pytania, tak?
Tak, zacznę od tego ostatniego, bo w sumie jest najprostsze. Własność nieruchomości zawsze jest związana z gruntem. Zawsze. Więc siłą rzeczy, jeżeli ktokolwiek, cokolwiek buduje w pasie drogi powiatowej, to stanowi to urządzenie własność. To mówimy o chodniku, tak? Bo jeszcze są sieci, media, to są inne takie eksterytorialne rzeczy, tak? Natomiast w przypadku chodników ścieżek rowerowych zawsze właścicielem jest powiat, tak? I ewentualnie możemy jako powiat wiadomo, że łatwiej jest, tak jak zawsze rozmowa z panem skarbnikiem, łatwiej jest tak naprawdę pozyskać środki inwestycyjne z tego, co zauważam, jak te środki na to bieżące utrzymanie dróg. Dlatego też staramy się chociażby z gminą Goleniów, tak samo i tu będzie w przypadku gminy Nowogród, tego chodnika właśnie w Karsku, spisać porozumienie, które będzie mówiło o przyszłym utrzymaniu tego chodnika, tak? No bo dorzucenie nam... No nie można przekazać. A, no, przepraszam, bądź wydzielić grunt i przekazać. Wtedy razem z gruntem rzeczywiście można by było tą własność. Tak, częściowo. No to mówię, zawsze własność gruntu jest związana z własnością urządzenia w postaci chodnika, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytania, więc nazwa tej drogi po prostu ktoś kiedyś te 20 ileś tam lat temu po prostu tą drogę nazwał, że jest to droga wojewódzka 144, Kolonia Wierzbieni. To jest po prostu jej nazwa własna. My później w późniejszym okresie czasu tak, no po prostu to jest jej taka nazwa, taka dziwna i dlatego to tak dziwnie brzmi, że droga powiatowa numer 46 coś tam, droga wojewódzka Kolonia Wierzbieni. To jest po prostu jej taka nazwa, która oficjalnie w ustawie, że tak powiem, funkcjonuje, na mocy której była powoływany samorząd powiatowy, czyli z 99 roku w wykazie, taka jest nazwa. Droga 144, Kolonia Wierzbieni, więc musimy się nią posługiwać. Następne pytanie było odnośnie właśnie tej funkcji. Ja troszeczkę nie do końca zrozumiałem, bo może my się nie rozumiemy, bo właśnie opis tych ulic, właśnie to zacytuję to samo zdanie, które pan radny zacytował, że te właśnie ulice wykazane w Nowogrodzie nie posiadają znaczącej roli w układzie transportowym. Odbywa się nimi ruch lokalny, jest ruchem, odbywający się nimi ruch jest ruchem lokalnym i drogi te stanowią uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. Czyli tak jak pan mówi, to jest uzupełnienie do podstawowej sieci, czyli do tej podstawowej zasady drogi powiatowej, która to mówi, że droga powiatowa łączy siedziby gminy z siedzibami gmin, powiatów, tudzież innych. Więc te właśnie ulice stanowią uzupełniającą sieć drogową i w związku z powyższym nie spełniają kategorii powiatowej i dlatego między innymi je przekazujemy. Dlatego no, dla mnie to jest jakby zrozumiałe. No, nie do końca zrozumiałem kontekst pytania. Ale myślę, że to jest okej, uzasadnienie w tym momencie. Proszę mi zaufać. I czy było jeszcze jakieś pytanie? No właśnie, odnośnie tych wyremontowanych, to ja może ze swojej strony, bo pamiętam takie uzgodnienia, że rzeczywiście, że w przypadku, kiedy uda się jakąś drogę wyremontować za pieniądze tak naprawdę samorządu gminnego, to wtedy jakby ten samorząd no, wyrazi wolę jakby przejęcia tej drogi. Natomiast tu mamy kaskadę, tak? No, dostaliśmy ileś kilometrów. Ja przypominam, że też jedną z propozycji było podzielenie tej wspaniałej, nowo wyremontowanej drogi i oddanie gminom tak wprost i to też nie znalazło jakiegoś tam, że tak powiem, no, pozytywnego odzwierciedlenia naszych prac. Ja powiem tak, tak naprawdę no, staraliśmy się oddać to wszystko proporcjonalnie, tak na tyle, ile mniej więcej kilometrów dostaliśmy na danej gminie, tyle po prostu dróg oddaliśmy. To wygląda, że w Nowogrodzie jest dużo, bo to są ulice, ale proszę pamiętać, że to są czasami uliczki po 100 ileś tam metrów, tak? A dostaliśmy łącznie 22 kilometry, więc to jakoś należało podzielić, tak? Także no rzeczywiście część tych dróg, które oddajemy, nie są po remoncie, ale po prostu nie znaleźlibyśmy 20 tam kilometrów ulic po remoncie. Generalnie chyba wszystkie, które zostały wyremontowane, nie wiem, tu może pan wicestarosta mi pomoże, chyba wszystkie, które zostały wyremontowane, to znalazły się tu w tym katalogu. Żadnej sobie nie zostawiliśmy, a może w ten sposób. Tak, dziękuję. Ewentualnie pytania, proszę. To pan starosta.
No właśnie, to trochę na tej zasadzie, co powiedział pan Witold. Nie jest tak, że wójtowie, burmistrzowie są szczęśliwi, że przyjmują te ulice, te drogi. Natomiast w pełni zrozumieli jak gdyby tą całą procedurę. Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy jeszcze również zresztą w tych rozmowach było wiele wątków, jak już się mogliśmy spotkać w trakcie pandemii, to poruszaliśmy różne wątki. Natomiast jeżeli konkretnie chodzi o pana burmistrza Czaple, to również to tam była prośba tylko jedna zamiany ulicy Żeromskiego, dobrze mówię, na Radosława. No i to zrobiliśmy. Tutaj w innym przypadku też kwestia przesunięcia informacji do wójtów, burmistrzów z jakichś tam względów strategicznych. Także również rozmawialiśmy na temat właśnie wspólnego wniosku, jeżeli chodzi o ulicę Żeromskiego. Także ja tu nie widziałem, nie odczułem jakiegoś rzeczywiście, nie chcemy i koniec. Myślę, że tutaj była jak gdyby informacja została przyjęta w atmosferze dosyć dobrej, tak powiem w ten sposób. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i proszę jeszcze pan wicestarosta chce zabrać głos.
Dziękuję bardzo. Chciałbym się też odnieść w dwóch słowach do tego, co pytał pan radny Kazimierz Lembas, jeśli chodzi o stan tych dróg. Faktycznie wszystkie, które wyremontowaliśmy, zostały ujęte poza ulicą Piłsudskiego, bo przypomnę, że ją przekazaliśmy gminie w innym trybie, po prostu na zasadzie normalnego przekazania. I też się bardzo cieszę, że po 13 latach, bo to już 15 lat, jest taka, powiedzmy, dobra wola ze strony wójtów, burmistrzów, nie wszystkich, ale w większości już zrozumienie jest, że nie przyjmowanie tych dróg niczemu nie służy. Również jeżeli chodzi o Nowogard, przecież patrząc na ten wykaz, część ulic została już kilka lat temu przez burmistrza wyremontowana. Luboszan, może nie, ale Wyszyńskiego, Kościelną robiliśmy wspólnie. Mamy tutaj też ulicę Rzeszowskiego przy dworcu. Są uliczki, które może wymagają jeszcze remontu, ale pamiętajmy też, że gminy mają dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o środki na drogi. I przekazanie tych dróg naprawdę będzie takim dobrym krokiem do dalszej, lepszej współpracy, bo nam te ulice, pamiętacie państwo, ile razy wójtowie, burmistrzowie przekazywali nam informacje o tym, że niewystarczające środki w formie tej dotacji przekazujemy do gmin. I my wiedzieliśmy, tylko tak naprawdę znając nasz budżet, a większość z państwa jest już naprawdę wiele lat tutaj, przynajmniej pan Kazimierz, który od początku wie, jak to wygląda, było to inaczej na początku, były subwencje drogowe, dzisiaj tych pieniędzy jest dziura, o której mówił pan starosta, bardzo duża i te bieżące utrzymania dla nas stanowiły wielki problem, a większość ulic, przynajmniej w Nowogardzie, gmina tak czy inaczej wyremontowała. Te, które my przekazujemy, są, uważam, w dobrym stanie. Kilka może będzie wymagało takich drobnych remontów, jak to po zimie, ale co do zasady, ciesząc się z tego, że ten klimat rozmów z panem starostą jest, tak jak został określony przez pana starostę, dobry. Miejmy nadzieję, że taki klimat zostanie utrzymany dalej. Przed nami pewnie w tym roku kolejna kaskada, więc powrócimy znowu do tematów przekazywania dróg. No i taki jest akurat pech wójtów, burmistrzów, że są na końcu tej układanki. Województwo przejmuje od kraju, my od województwa, a gmina już nie może nikomu oddać. No ale to już nie my układamy, że tak powiem, ustawy. Natomiast cieszę się bardzo, podsumowując, że w końcu temat dróg w pewien sposób zostanie rozwiązany. To w Goleniowie, w gminie Goleniów, w gminie Nowogard i w gminie Osina oraz Przybiernów. No a pozostałe gminy zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych etapach kaskady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę.
Mnie nurtuje ten Przybierny. Panie starosto, panie dyrektorze, no a jeśli pani wójt się odwoła i przyznają jej rację, to co my z tą drogą? To ona zostaje dalej nasza, musimy remontować, robić, jak to praktycznie będzie wyglądało.
Dziękuję bardzo. Praktycznie, panie radny, niestety nie mamy żadnych, że tak powiem, doświadczeń. Pierwszy raz tutaj kaskada nastąpiła. Wiem, że tak naprawdę droga szóstka była przebudowywana. Wiem, że inne samorządy tam gdzieś poszły do sądu. Sprawy nie są pokończone. Prawda jest taka, w momencie, kiedy pani wójt, powiedzmy, się odwoła, to nic nie zmienia. W momencie, kiedy podejmiemy uchwałę, uchwała jest i nadzór wojewody jej nie wycofa, uchwała jest wiążąca. Jeżeli jakimś tam cudem, wydaje mi się, że jakimś cudem, bo ja nie słyszałem o jakimś rozstrzygnięciu, żeby jakikolwiek burmistrz czy też starosta jakby wygrał, bo to jest jakby sens całej uchwały kaskadowej. Były różne. Ja na przestrzeni wielu lat obserwowałem różne próby regulacji tych właśnie nowo wybudowanych odcinków. Nigdy się nie znalazło jakieś takie rozwiązanie, które by było akceptowalne dla wszystkich. Ja przypominam, że Trójka i stary przebieg Trójki, który stał się Dopyrzyc, stał się drogą gminną, do tej pory walka tak naprawdę trwa, a to już jest naście lat z tego, co pamiętam, dobra, przynajmniej 10. I do tej pory sprawa jest tak naprawdę nierozwiązana, bo jest to droga straszna, jeżeli chodzi o utrzymanie gminy. Nie wiem, czy ona przez Małe Wojewódzka się stała, chyba marszałek próbował, nie, ciągle jest gminna. Także to jest kolosalne, nie wiem, niesprawiedliwość, mogę tak powiedzieć, bo gmina wiadomo, jakie ma środki i musi utrzymywać drogę tak naprawdę o statusie drogi krajowej, gdzie oczywiście, unikając wiatoli, jadą tylko i wyłącznie ciężarówki. I to jest dramat, a to ciężarówki niszczą te drogi. I tak naprawdę ruch osobowy na SC jest absolutnie nie niszczący, a siłę tego utrzymania mają tutaj gminy. Powiem tak, nie wiemy, jak to będzie, tak naprawdę będziemy się uczyli na żywym organizmie, tak? No, też może być tak, że na przykład nadzór wojewody powie, że proszę Państwa, minęło rok czasu i koniec, tak? I uchylam tą uchwałę. Nie mam pojęcia. Nie, po prostu nie ma takich doświadczeń, radcy prawni też nie mogą mi to powiedzieć. Nie wiem, co będzie. Dlatego trzeba to zrobić i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że przejdziemy już do zaopiniowania tego projektu uchwały i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za pozytywnym. Tu mamy 4, a nie wiem, czy było przy społecznych. Bo pan jest w jednej komisji? Czy w dwóch? W jednej, czyli tu mamy 4, tak? No bo pan nie podniósł. Aha, to kto się wstrzymał? I jedna osoba wstrzymująca. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok. Proszę pan skarbnik.
To jest uchwała porządkująca, generalnie rzecz biorąc, pokazuje trend naszych dochodów. Podobnie jak w tamtym roku mamy zmniejszoną subwencję oświatową, na szczęście tym razem o 350 tysięcy mniej tej straty mamy. Drugi element dochodowy, 25 tysięcy przyznał Fundusz Pracy naszemu Powiatowemu Urzędowi Pracy w zamian za obsługę tarczy. Ja tylko powiem, że w tamtym roku na tą obsługę dostaliśmy 150 tysięcy, a na ten cały rok 25. Widać tendencję w tym, co się dzieje, a obsługa nie będzie mniejsza jakby, tak? Raczej podejrzewam, że będzie większa, bo w związku z wdrożeniem tych samych narzędzi, jak i dodatkowych, tej pracy będzie o wiele więcej. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Te środki będą uwalniane wraz z wydatkowaniem środków z Funduszu Pracy na tarczę. Tak to wygląda. Pozostałe zmiany kosmetyczne dotyczą tylko i wyłącznie przesunięcia na dotacje właśnie dla gmin, w związku z tym, że przeszliśmy na nowy typ umowy, gdzie to, co dostajemy w subwencji wyrównawczej na drogi, przeliczamy na 1 kilometr i przekazujemy do gmin zgodnie z tym, co uzyskujemy, żeby nie było mowy, że zaniżamy dotacje czy inne formuły obniżania dochodów. Tutaj przekazujemy 1:1, zabrakło dla gminy Nowogard 1300 zł, stąd te przesunięcia. Dziękuję bardzo. Gdyby były jeszcze dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. A te środki covidowe, to na wynagrodzenia, tak, administracje, tak ogólnie są przez na całą obsługę, różne wydatki z tym związane. I drukarką, tonerem. Proszę, czy mamy pytania do uchwały w sprawie zmian w budżecie? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków budżetu infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. 7. Proszę członków komisji rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Kolejny punkt, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami, będzie punktem omawianym na sesji jak zwykle. Wolne wnioski na komisji? Nie mamy, tak? Na sesji będą i 13 punkt, zamknięcie posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.
Nie od czasu i zostało nam...